Mówi Paryż Refi, piątek, 20 dzień marca 2009 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Grażyna Chmurska, Anna Rzeczycka, Marek Brzeziński, Piotr Błoński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euronet polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, postscriptum, Eurekę oraz magazyn z cyklu Mija tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Papież Benedykt XVI kontynuuje swą wizytę w Afryce. Przybył on do Angoli. Sukces Polski nie tylko na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Barack Obama wyciąga rękę do Iranu. Rosja wyciąga rękę do Baracka Obamy. Szaleniec strzelał śrutem do mamuś przed liońskim przedszkolem. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie dziennika. Papież Benedykt XVI kontynuuje swą pielgrzymkę, pierwszą pielgrzymkę afrykańską. W piątek przybył on do Angoli. Benedykt XVI w przemówieniu powitalnym na lotnisku w Luandzie, stolicy Angolii, wezwał do pokoju i odbudowy kraju. Na lotnisku Ojca Świętego powitał José Eduardo dos Santos, prezydent Angolii. Benedykt XVI w przemówieniu powiedział m.in.: chciałbym, aby wszyscy wiedzieli, że Afryka, szczególnie ludność Angolii, jest w moim sercu i w modlitwie. Jakże mógłbym nie wspomnieć słynnego gościa, który pobłogosławił Angolę w czerwcu 1992 roku, mego umiłowanego poprzednika Jana Pawła II. Ten niestrudzony misjonarz Jezusa Chrystusa do najodleglejszych zakątków ziemi wskazał drogę do Boga, zachęcając wszystkich ludzi dobrej woli, by słuchali swych właściwie ukształtowanych sumień i budowali społeczeństwo sprawiedliwości, pokoju oraz solidarności we wzajemnym miłosierdziu i przebaczeniu. Ja pochodzę z kraju, powiedział papież, gdzie pokój i braterstwo są drogie sercom jego ludności, zwłaszcza zaś tym, którzy tak jak ja sam zaznali wojny i podziałów między członkami rodziny tego samego narodu w rezultacie nieludzkich i destrukcyjnych ideologii, które pod fałszywym pozorem marzeń i iluzji spowodowały jarzmo prześladowań. Dlatego możecie zrozumieć, dlaczego jestem tak głęboko świadom tego, że to dialog jest drogą przezwyciężania wszelkich form konfliktu, przekształca naród, również wasz, w dom pokoju i braterstwa, powiedział Benedykt XVI w przemówieniu powitalnym na lotnisku w Luandzie, nawiązując w ten sposób do dwudziestowiecznych dziejów Angolii, w której trwająca 27 lat wojna domowa zakończyła się dopiero w 2002 roku. Mówi Paryż RFI.
W Bagdadzie wielotysięczny tłum zwolenników radykalnego przywódcy Moktada Sadra spalił flagi amerykańskie i wznosił okrzyki wrogie wobec Stanów Zjednoczonych w rodzaju precz z okupantem i precz z niewiernymi. W ten sposób uczczono szóstą rocznicę amerykańskiej interwencji na Irak, w wyniku której obalono reżim Saddama Husseina. Incydenty miały miejsce w północno-wschodniej części Bagdadu w Sadr City, która jest bastionem zwolenników Moktada Sadra. Jeden z przywódców ruchu, szejch Haida al-Jaberi, wezwał do udziału w manifestacji, która ma się odbyć 9 kwietnia w rocznicę upadku reżimu Saddama Husseina. Tego dnia Irakijczycy przewrócili pomnik dyktatora wznoszący się w śródmieściu stolicy. Jak donosi AFP, w tłumie uczestników demonstracji nie kryto słów rozczarowania postawą Amerykanów, którzy wprawdzie uwolnili kraj spod jarzma tyranii, przywracając Irakijczykom wolność, ale zniszczyli ich kraj. Wielu szyitów, którzy początkowo cieszyli się z obalenia Saddama Husseina, potem złapało za broń i wystąpiło przeciwko wojskom amerykańskim, które uważają za armię okupacyjną. Amerykanie szykują się do wycofania z Iraku. Za 3 tygodnie mają rozpocząć pierwszą fazę operacji, która na pełną skalę przeprowadzona będzie w sierpniu 2010 roku, zaś zakończona całkowitym wycofaniem wojsk amerykańskich do końca grudnia 2011 roku. W 2007 roku w Iraku stacjonowało 160 tysięcy żołnierzy amerykańskich. W ciągu 6 lat od rozpoczęcia inwazji zginęło ponad 17 tysięcy Irakijczyków, głównie ofiar przemocy na tle religijnym między sunnitami i szyitami. Zamachy i ataki są w dalszym ciągu codziennością życia w Iraku.
Mówi Paryż RFI. Przywódcy Unii Europejskiej podjęli w czwartek decyzję o przyznaniu kwoty 5 miliardów euro na projekty energetyczne i rozwój internetu na wsi. W piątek została podana lista tych projektów. Polska otrzymała ponad 300 milionów euro. Więcej na ten temat będziemy mówili w naszym magazynie, naszej kronice europejskiej Euronet. Dyskusje na temat projektów energetycznych w Unii Europejskiej trwały od kilku miesięcy. Niemcy, wpłacające największe sumy dostosowany do kas europejskich, nie były przychylne tym pomysłom. Ostatecznie kanclerz Angela Merkel wyraziła zgodę, stawiając warunek, by pieniądze na te projekty były wydane do 2010 roku. Na nieoficjalnej liście projektów, która ma być ostatecznie zatwierdzona w piątek i została zatwierdzona, znalazła się m.in. budowa gazociągu Nabucco, który tak nie podoba się Rosji i nie jest również popierany przez Berlin. Kwota 5 miliardów euro na projekty energetyczne jest pomyślana jako wsparcie dla gospodarki europejskiej w tych ciężkich czasach. Polska liczy na ponad 300 milionów euro na terminał w Świnoujściu, instalację przechwytywania i składowania dwutlenku węgla w elektrowni w Bełchatowie. Szczyt przywódców Unii Europejskiej uzgodnił zwiększenie udziału Unii w kapitałach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który udziela pomocą krajom pogrążonym w kryzysie finansowym. Natomiast proponowane przez prezydenta Baracka Obamy dalsze pobudzenie gospodarki z budżetów państwowych nie znalazło wielu zwolenników w Brukseli, gdzie przygotowania do mającego się wkrótce odbyć szczytu G20 zdominowały obrady. Amerykański projekt popiera premier Wielkiej Brytanii. Większość przywódców europejskich jest jednak zdania, że należy poczekać, jakie rezultaty dadzą podjęte już kroki. Dalszy ciąg dyskusji na ten temat odbędzie się w Londynie 2 kwietnia z udziałem najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Prognozy na przyszłość nie są optymistyczne. Nieustający wciąż kryzys finansowy odbił się negatywnie na światowej gospodarce w większym stopniu niż wcześniej się spodziewano, stwierdza raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jego autorzy przepowiadają na rok 2009 ostrą recesję w krajach rozwiniętych, mogących się przełożyć w strefie euro na spadek rzędu 3-3,5%, w Stanach Zjednoczonych 2,6%, w Japonii nawet 5,8%. W roku 2010 przewidują zaś nieznaczny wzrost gospodarczy w granicach od 0-0,5%. Kraje rozwijające się powinny zachować w tym roku dodatnią stopę wzrostu, ale nieporównanie skromniejszą niż w latach poprzednich, to znaczy rzędu najwyżej do 2,5%. Do podobnych wniosków doszła też Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, która przewiduje ujemny rozwój gospodarczy w 2009 roku. Mówi Paryż RFI, prezydent Stanów Zjednoczonych wystosował historyczne przesłanie, jak podkreślają doniesienia agencyjne. Z okazji Nowego Roku w Iranie Barack Obama zwrócił się bezpośrednio do przywódców w Teheranie z apelem, by skończyć trwający ponad 30 lat konflikt. Obchodzicie Nowy Rok, podobnie jak my, Amerykanie, obchodzimy nasze święta razem z rodziną i przyjaciółmi, darząc się upominkami i wspólnie spędzając czas, patrząc z nadzieją w przyszłość, podkreślił Barack Obama. Humanizm łączy dwa narody. Prezydent Stanów Zjednoczonych w swym przesłaniu użył tego sformułowania, które zostało wysłane ubiegłej nocy. Apel nowego gospodarza Białego Domu o nawiązanie konstruktywnych, poprawnych stosunków z Iranem spotkał się w Teheranie z przychylnym przyjęciem. Doradca prasowy prezydenta Mahmuda Ahmadinejada powiedział, że Iran czeka teraz na konkretne działania. Z kolei prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że już nie może się doczekać spotkania z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą i pilno mu bardzo uścisnąć jego rękę, tak szczerze i hojnie wyciąganą ku dawnym przeciwnikom. Prezydent Rosji stwierdził, że jest przekonany, że podczas tego spotkania, które nastąpi 1 kwietnia w Londynie z okazji szczytu G20, relacje rosyjsko-amerykańskie zostaną odnowione i wkroczą na nowy etap. Prezydent Rosji podejmował na Kremlu uczestników rosyjsko-amerykańskiego forum dyskusyjnego Rosja-Stany Zjednoczone spojrzenie w przyszłość. Ze strony rosyjskiej współprzewodniczy temu spotkaniu były premier, wcześniej minister spraw zagranicznych i szef wywiadu Jewgenij Primakow, zaś ze strony amerykańskiej były sekretarz stanu Henry Kissinger. Miedwiediew mówił o zresetowaniu stosunków rosyjsko-amerykańskich, przyzywając termin użyty po raz pierwszy w związku z relacjami Waszyngton-Moskwa przez nowego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i od tego czasu chętnie powtarzanego przez nową panią sekretarz stanu Hillary Clinton. Najwyraźniej terminologia informatyczno-filmowa przypadła do gustu prezydentowi Rosji. Rosja jest gotowa do pełnoformatowych rozmów z USA na temat strategicznej broni, a intensywny dialog w tej sprawie był prowadzony z poprzednią administracją i jest prowadzony z obecną, oświadczył podczas konferencji prasowej rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Ryabkow. Wyraził on nadzieję, że planowane spotkanie prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych wyznaczy plan dalszych rozmów w sprawie renegocjacji traktatu o redukcji zbrojeń strategicznych. Mówi parę szeref i prezydent Francji Nicolas Sarkozy oświadczył podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, że na Madagaskarze został dokonany zamach stanu oraz że jak najszybciej należy na wyspie przeprowadzić demokratyczne wybory. Wedle obowiązującej na Madagaskarze konstytucji 34-letni Rajoelina, który objął władzę, jest na prezydenta zbyt młody. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent powinien mieć co najmniej 40 lat oraz że tymczasowym przywódcą państwa powinien zostać przewodniczący Izby Wyższej Parlamentu. Wybory na Madagaskarze muszą się odbyć w ciągu 60 dni. Mówi pary szerefi, mężczyzna uzbrojony w wiatrówkę strzelał przed jednym z przedszkoli w Lyonie, lekko zraniwszy co najmniej 8 osób. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale został schwytany później przez policję. Mężczyzna celował do kobiet przechodzących przez park w pobliżu przedszkola lub stojących przed budynkiem. Próbował także zastrzelić policjanta, który rzucił się w jego stronę, by go obezwładnić. Żadnemu dziecku nic się nie stało. Strzały padły, zanim dzieci wyszły z budynku. Według liońskiej prefektury żadna z postrzelonych kobiet nie musiała być opatrywana w szpitalu. Strzelec został w końcu ujęty, wyznał, że strzelał śrutem do stojących przed przedszkolem mam oczekujących na swoje dzieci, żeby się zabawić. Liczył 17 lat. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Oleńka Bernhardt i Piotr Kamiński.
Bezpośrednim skutkiem wczorajszych masowych protestów społecznych we Francji są puste półki w kioskach z gazetami. Dzienniki nie wyszły spod prac drukarskich, są jednak w wirtualnej przestrzeni i dzisiaj wyjątkowo udostępnione wszystkim internautom za darmo. Główny temat to oczywiście wczorajsze strajki i manifestacje. Więcej manifestantów, mniej strajkujących, podkreślają zgodnie dzienniki, podając liczby i opisując, jak wyglądała wczorajsza mobilizacja przeciwko polityce francuskiego rządu. Le Figaro zamieszcza mapę, analizując region po regionie liczbę osób, które brały udział w protestach. Bez wątpienia było ich więcej niż w poprzednim dniu powszechnej mobilizacji, czyli 29 stycznia. Wtedy związki zawodowe podawały liczbę 2,5 miliona manifestujących. We wczorajszych natomiast demonstracjach według związkowców wzięły udział 3 miliony osób. Dane podawane przez policję jak zwykle znacznie się różnią. Ta masowa mobilizacja dowodzi, jak powszechne jest niezadowolenie społeczne i jak głębokie jest poczucie niesprawiedliwości, powiedział podczas paryskiej manifestacji przywódca związków FO. Szef CFDT ostrzegł natomiast, że rząd ryzykuje wiele, nie reagując na te protesty, które będą kontynuowane najprawdopodobniej 1 maja, o czym dyskutują w piątek rano przedstawiciele central związkowych. Przywódcy lewicy, którzy również wzięli udział we wczorajszych manifestacjach, choć nie wszyscy szli obok siebie z powodu różnych konfliktów, skorzystali z okazji, by skrytykować politykę Nicolas Sarkozy'ego. Wsuwamy się w kryzys jak na zjeżdżalni, powiedziała w Lille szefowa socjalistów Martine Aubry. Jeden z jej adiutantów dorzucił: to okropne, że w tym kraju można coś wywalczyć tylko strajkami. A wypowiedzi te przytacza Le Figaro. Poniżej zamieszczono obszerną analizę wystąpienia premiera Fillona, który przyznał, że mobilizacja społeczna była duża, ale rozłożył ręce i stwierdził, że nic nie można zrobić. Trzeba poczekać na rezultaty przyjętego już wcześniej planu ożywienia gospodarki. Nowe decyzje pogłębiłyby tylko kryzys, podkreślił szef rządu w wystąpieniu telewizyjnym, odpowiadając na uzasadnione, jak podkreślił, obawy Francuzów. Nieugięta postawa rządu i cisza prezydenta Sarkozy'ego wywołują burzę komentarzy w prasie francuskiej, która próbuje szukać, podobnie jak i związkowcy, odpowiedzi na pytanie, co dalej. Brak odpowiedzi rządu na drugi dzień mobilizacji społecznej nie jest bez ryzyka dla Nicolas Sarkozy'ego i jego rządu, czytamy w analizie w Libération. Wprawdzie scenariusz wydarzeń podobnych do Guadalupe jest mało prawdopodobny, ale może nastąpić radykalizacja ruchu, zwłaszcza wobec coraz liczniejszych zwolnień z pracy i zamykania przedsiębiorstw we Francji. Coraz powszechniejsze jest przekonanie, że podjęte przez rząd środki mające zapobiec kryzysowi tak naprawdę bronią tylko interesów banków i Totalu. We wczorajszych manifestacjach na czele pochodów w niektórych miastach maszerowali pracownicy zakładów, którzy zostali niedawno zwolnieni lub będą pozbawieni pracy w najbliższym czasie. Do akcji związków zawodowych przyłączyli ludzie, którzy nie tak dawno głosowali na Sarkozy'ego. Ten duży kapitał sympatii zmusza centrale związkowe do rozważenia, jak powinno się prowadzić skoordynowane wspólne akcje, by nie pozwolić, aby ruch rozbił się na spontaniczne inicjatywy, komentuje Libération. Po słonecznych demonstracjach liczby mrożące krew w żyłach. Tego ranka wbrew pozorom najważniejszą informacją nie jest sukces wczorajszych manifestacji, lecz spodziewane i potwierdzone liczby dotyczące gospodarki, czytamy w komentarzu redakcyjnym w Les Echos. Według oficjalnych prognoz spadek rozwoju gospodarczego we Francji będzie w najbliższym semestrze najgorszy od czasu II wojny światowej, co przełoży się na zlikwidowanie ponad 400 tysięcy miejsc pracy. Liczby ogłoszone przez INSEE nie tylko przeczą podawanym jeszcze wczoraj przez rząd danym, ale też poniekąd są sprzeczne z żądaniami związków zawodowych. Dowodzą bowiem, że to nie konsumpcja i siła nabywcza są punktami słabymi gospodarki francuskiej, ale inwestycje i eksport. Jak Nicolas Sarkozy może odpowiedzieć na żądania ulicy, biorąc jednocześnie pod uwagę opinię specjalistów? Wobec i tak pękającego w szwach budżetu i wyczerpanych już niemal środków działania w strefie finansowej, możliwości są naprawdę niewielkie. Ale jednak można znaleźć 5 priorytetów, uważa Dominique Seux w Les Echos, wyliczając je po kolei. Przyspieszenie realizacji przyjętego w grudniu planu ożywienia gospodarki, kreatywność w stwarzaniu miejsc pracy, wspólne z partnerami europejskimi zwiększenie nacisków na Amerykanów, by uzdrowili system bankowy i przyjęcie na forum G20 strategii współpracy. Mając nadzieję, że pojawiające się już gdzieniegdzie pozytywne sygnały przyjmą konkretne formy, trzeba zadbać o to, by wysiłek włożony w ożywienie gospodarki był równo rozłożony na wszystkie strony, podkreśla w komentarzu redakcyjnym Les Echos.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Już od wielu lat w Le Monde publikuje się zdjęcia, których dawniej nie było, a od pewnego czasu są to nawet zdjęcia kolorowe, co niestety nie zmienia dzisiaj ogólnego kolorytu dziennika. Czarno jak w długim, ciemnym tunelu, z którego wyjścia nie widać. Na czołówce informacja, że wedle danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w krajach rozwiniętych tegoroczny PKB spadnie o 3%. Kraje rozwijające się uzyskają w najlepszym razie przeciętny wzrost w wysokości 2%, co im z pewnością nie wystarczy. Czegoś takiego nie widziano od II wojny światowej, pisze Le Monde. We Francji rząd spodziewa się spadku o 1,5%, ale Główny Urząd Statystyczny sądzi, że będzie dwa razy gorzej, podczas gdy bezrobocie wzrośnie do 9%. Z każdym kolejnym etapem sprawdza się najgorsza możliwa hipoteza, pisze dziennik, wzywając do jak najszybszego złamania fatalnej spirali spadkowej. Le Monde odrzuca ewentualność wzrostu płac, to bowiem zaciążyłoby jeszcze bardziej na przedsiębiorstwach, sugerując raczej kredyty podatkowe i premie, by podsycić nieco popyt. Celem tych posunięć należy uczynić najbiedniejszych, którzy te pieniądze wydadzą, zamiast odłożyć na później. Oni też najdotkliwie odczuwają niesprawiedliwość sytuacji, która wypędziła wczoraj na ulicę tylu ludzi. Niestety, Europejczycy odpowiadają na to, że nie wolno pogłębiać deficytu. Cóż jednak waży tutaj 1% więcej wobec ryzyka destabilizacji społecznej, ksenofobii i protekcjonizmu, pyta Le Monde. Że zaś na tej sytuacji pasożytują już najbardziej skrajne stronnictwa polityczne, to wynika z innego materiału zamieszczonego w dzienniku. Trockista Olivier Besancenot i jego nowa partia antykapitalistyczna żerują na kryzysie bez żadnych skrupułów. Jak mówi François Chérec, sekretarz krajowy Umiarkowanego Związku Zawodowego CFDT, działacze tej ultralewicowej partii jeżdżą po wszystkich przedsiębiorstwach, które mają kłopoty, rzucając się jak na padlinę. Ultralewica już od wielu lat pikietuje u bram wielkich przedsiębiorstw. Pisze Le Monde, a choć Olivier Besancenot zrobił sobie z tego specjalność, często spotkać tam można szefową partii komunistycznej czy nieocenioną Arlette Laguiller z konkurencyjnej partii trockistowskiej. Liga Rewolucyjna, z której powstała partia antykapitalistyczna, rekrutowała tam na potęgę już w drugiej połowie lat 70. w dobie pierwszego kryzysu naftowego, bez skutku. Popularność Besancenota, pyzatego listonosza, któremu twarz się nie zamyka, zmieniła sytuację. Działacze NPA weszli do przedsiębiorstwa, pracę w terenie koordynuje w partii specjalna komisja interwencyjna. Teren przyszykowali zapewne wściekli związkowcy z syndykatu Sud, którzy plenią się od lat w całym francuskim świecie pracy, o czym jednak Le Monde nie wspomina. W fabrykach samochodów Renault, Citroëna, Peugeota i Forda, gdzie kryzys uderzy bardzo mocno, rekrutacja idzie pełną parą, podobnie jak w służbach komunalnych, takich jak poczta czy komunikacja miejska. Nie wystarczy to jednak, by powstały bastiony, pisze dziennik, i by wygrywać wewnętrzne wybory. Ale hasła docierają do mas. To właśnie niepokoi umiarkowanych związkowców, gdyż wszędzie mnożą się krótkie strajki, zamyka się małe zakłady, zwalnia ludzi. Nastroje społeczne pogarszają się fatalnie. Związkowcy obawiają się wielkich konfliktów społecznych wśród pracowników nie mających nic do stracenia. Z sondaży wynika, że zdaniem 35% Francuzów Besancenot może coś zmienić. Notowania Sarkoziego są tu lepsze jedynie o 3 punkty. NPA ma w planach import z Gwadelupy i wymuszenie na pracodawcach identycznej podwyżki w wysokości 200 euro. Podobno hasło to znajduje bardzo przychylne w przedsiębiorstwach, pisze Le Monde. Jakie miałoby to skutki makroekonomiczne, łatwo sobie wyobrazić.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt poświęcony w głównej mierze sposobom stawienia czoła kryzysowi gospodarczemu na świecie i jego konsekwencjom, jeśli chodzi o unijny rynek. Przywódcy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, zazwyczaj podzieleni, tym razem w Brukseli jednym głosem odrzucili apele Stanów Zjednoczonych i Międzynarodowego Funduszu Walutowego o jeszcze zwiększenie wysiłku finansowego na rzecz ożywienia gospodarki na naszym globie. Przywódcy Unii zgodzili się także na przeznaczenie 600 milionów euro na Partnerstwo Wschodnie. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uznał to za sukces Polski, która była inicjatorką zacieśnienia współpracy z 6 wschodnimi sąsiadami. Pieniądze te będą wydane na tworzenie strefy wolnego handlu oraz na liberalizację przepisów wizowych. Nie udało się natomiast osiągnąć porozumienia co do wysokości pomocy dla państw rozwijających się z przeznaczeniem na walkę z ociepleniem klimatu. AFP cytuje premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że zasada, iż ten, kto zatruwa bardziej środowisko, ten więcej płaci, jest uproszczeniem i dlatego jest nie do przyjęcia. W Brukseli podjęto natomiast ustalenia dotyczące pożyczek dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. O sprawie tej mówi korespondentka RFI w Brukseli, Munia Daoudi.
Ce que les Européens ont surtout cherché à montrer, c'est qu'ils ne minimisent pas la gravité de la crise et de ses conséquences.
Europejczykom zależy przede wszystkim na pokazaniu, że nie lekceważą i nie pomniejszają rozmiarów kryzysu i jego wpływu na sytuację gospodarczą świata. Dowodem na to jest decyzja o podwojeniu do 50 miliardów euro pilnej pomocy dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Prezydencja francuska już w grudniu podwoiła tę sumę. Węgry i Łotwa skorzystały z tej możliwości i pożyczyły 10 miliardów euro. W tej chwili negocjacje w sprawie pożyczki podobnej wysokości prowadzi Rumunia. Niewykluczone, że inne kraje pójdą tym śladem, na przykład Litwa. Kolejny przykład dobrej woli Europejczyków to gotowość udzielenia pożyczki w wysokości 75 miliardów dolarów Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, przeznaczonych na pomoc dla państw, które najboleśniej odczuły skutki kryzysu. W Brukseli dano do zrozumienia, że 27 krajów Unii gotowych jest iść jeszcze dalej, ale pod warunkiem, że na taki krok zdobędą się także inne wielkie państwa, takie jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Jednym słowem, Unia jest zdania, że już w tej chwili całkowicie spełnia swoją rolę związaną ze staraniami ożywienia gospodarki na świecie, a zatem wyklucza możliwość ugięcia się pod naciskami Stanów Zjednoczonych i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, apelujących o jeszcze większy wysiłek.
I donc pas question de céder aux appels des États-Unis et du FMI à faire plus. Munia Daoudi, Bruxelles, RFI.
Japonia spełniła obietnicę i przekazała do kasy Międzynarodowego Funduszu Walutowego 100 miliardów euro. Zwiększenie zasobów finansowych Międzynarodowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego to jeden z głównych tematów, jakie będą omawiane na spotkaniu Grupy 20 2 kwietnia w Londynie. Może tam też dojść do bardzo gorących dyskusji, gdyż Stany Zjednoczone dały do zrozumienia, iż chciałby potroić wysokość pomocy. W Brukseli jednak przyjmowane to jest z wyraźną rezerwą, by nie rzec wręcz z niechęcią. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy stwierdził, że sytuacja jest tak podbramkowa, iż należy natychmiast wprowadzać ustalenia przyjęte na szczycie. Dodał, że konieczne jest dokonanie restrukturyzacji przemysłu. Chodzi o bardziej energiczne kroki wobec przedsiębiorstw, które nie mają przyszłości i o opracowanie planu zmiany kierunku produkcji w rejonach, w których się znajdują. W Brukseli udało się doprowadzić do pomyślnego zakończenia trwające od 3 miesięcy negocjacje związane z energetyką i internetem szerokopasmowym. Ustalono, że na ten cel przeznaczonych zostanie 5 miliardów euro. Suma skromna, jeśli się porówna do setek miliardów wpompowanych w banki.
RFI, la radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Czy wiecie Państwo, że najstarsze wytwórnie filmowe powstały we Francji? Pathé, którego symbolem jest kogut, i Gaumont, mający w swym godle stokrotkę, wyprzedziły o 12 lat najstarsze i najbardziej zasłużone studio hollywoodzkie, Universal. W rodzinie Pathé, tak jak u Warnerów, było 4 braci. W odróżnieniu jednak od Warnerów tylko 2 interesowali się kinem. Prym wśród nich wiódł Charles, który swą karierę zawodową rozpoczynał jako zwykły urzędnik. Znudził się jednakże szybko tym fachem i zajął się sprzedażą najpierw fonografów, pierwszych aparatów do rejestrowania dźwięku, a potem kinetoskopów, aparatury projekcyjnej przystosowanej do oglądania filmów przez jedną osobę. Fonograf i kinetoskop, świeżo wynalezione przez Edisona, dopiero co pojawiły się we Francji. Charles Pathé odkrył te cuda XIX-wiecznej techniki przypadkiem na targu w Vincennes i natychmiast zrozumiał, że mają przed sobą wielką przyszłość. W 1895 roku, wzorując się na wynalazku Edisona, skonstruował nawet własny typ aparatu projekcyjnego, pozwalający wyświetlać filmy na ekranie, a rok później wraz z bratem Emilem założył firmę Pathé Frères, która produkowała kinematografy, fonografy i sprzęt projekcyjny oraz wytwórnię Pathé Cinéma, zrzeszającą 15 towarzystw akcyjnych. W opanowaniu gałęzi technicznych braciom Pathé zamarzyło się stworzenie sieci dystrybucji filmowej. Wpadli na pomysł, by pożyczać filmy zamiast je sprzedawać. Był rok 1904. Ameryka ideę wynajmowania filmów przejęła od Francuzów 4 lata później. Wielką zasługą braci Pathé było także otwarcie w grudniu 1906 roku pierwszego stałego kina na paryskich bulwarach, Omnia Pathé. Film zaczął powoli tracić swą reputację jarmarcznej rozrywki dla kucharek i żołnierzy, zyskując na powadze i szacunku. Firma braci Pathé otworzyła się także na resztę świata, zakładając kina i swe przedstawicielstwa w Berlinie, Petersburgu, Nowym Jorku, Amsterdamie, Odessie, Sztokholmie i Kalkucie. W 1908 roku jej zyski szacowano na 35 milionów franków w złocie, z czego 22 miliony pochodziły z zagranicy. Pathé produkowała własną kronikę filmową i zatrudniała sporą liczbę reżyserów, z których największą sławą cieszył się Ferdinand Zeka. Była pierwszym producentem filmów pełnometrażowych. Obraz Nędznicy według Wiktora Hugo w reżyserii Alberta Capelaniego z Jean Angelo i Mistinguet trwał 4 godziny. I pierwszych seriali. Rozkwitowi imperium Pathé kres położyły pierwsza wojna światowa i pojawienie się nowej konkurencji amerykańskiej w osobach głównie Charlie Chaplina i Cecila B. DeMille. Pathé zrezygnowało z kręcenia filmów i skoncentrowało się na produkcji sprzętu technicznego oraz eksploatacji. Potem zmieniło właścicieli i splajtowało. Dzisiaj jest przede wszystkim siecią sal kinowych we Francji. Historia Gaumont przypomina w ogólnych zarysach historię Pathé. Początki były niezwykle obiecujące. Louis Gaumont, założyciel spółki, jako jeden z pierwszych na świecie, interesował się z dużym powodzeniem kinem dźwiękowym i kolorem. Był też pierwszym, który realizację filmów powierzył kobiecie, Alice Guy. W 1913 roku jej miejsce zajął Léon Feuillade, scenarzysta, reżyser i dyrektor artystyczny, dzięki któremu Gaumont zrealizowała kilka największych szlagierów tamtej epoki, takich jak Fantomas, Judex czy Barabas. Upadek wytwórni zaczął się po II wojnie światowej. Dziś z Gaumont pozostała tylko sieć kin, tak jak Pathé, należąca do braci Seydoux. Obie firmy zlały się zresztą w jedną o dwuczłonowej nazwie Gaumont-Pathé.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w roku bieżącym światowa gospodarka po raz pierwszy od czasów II wojny światowej odnotuje wzrost niższy niż w roku poprzednim. Spadek światowego produktu krajowego brutto wyniesie od 0,5 do 1%. Inaczej mówiąc, wbrew wcześniejszym prognozom, wzrost gospodarczy krajów rozwijających się nie skompensuje recesji w krajach rozwiniętych. MFW przyznaje w swoim raporcie przygotowanym dla ministrów finansów G20, że pogłębienie kryzysu finansowego zaciążyło nad działalnością ekonomiczną silniej niż się spodziewano. Wzrost ekonomiczny będzie ujemny w USA, w strefie euro i w Japonii. Odpowiednie prognozy to minus 2,6%, minus 3,2% i minus 5,8%. Natomiast w krajach wschodzących i rozwijających się wzrost mieścić się będzie w przedziale od 1,5 do 2,5%. MFW twierdzi w swym raporcie, że gospodarki krajów rozwiniętych nie odczuły jeszcze w pełni skutków kryzysu finansowego i że odczują to rychło. To też napomina ich rządy, by w sposób bardziej zdecydowany i skoordynowany podejmowały działania na rzecz przywrócenia stabilności sektora finansowego. A tak czy owak, na odwrócenie tendencji trzeba będzie poczekać do roku przyszłego. Z poglądem, że podjęte dotychczas środki są niewystarczające, wielu przywódców, szczególnie europejskich, wcale się nie zgadza. Argumentują oni, że europejskie systemy opieki społecznej są automatycznym stabilizatorem, którego po prostu brak w innych rejonach świata. Tymczasem produkcja przemysłowa w strefie euro nadal hamuje. W styczniu minus 3,5% w porównaniu z grudniem, a w skali rocznej minus 17,3%. Także i te wyniki są gorsze od spodziewanych. Złe nowiny i prognozy nie mają już jednak pełnego monopolu. W prasie ekonomicznej pojawia się, na razie zaopatrzone znakiem zapytania, zdanie o końcu kryzysu bankowego. Niektóre banki amerykańskie oznajmiły, że w styczniu miały wyniki pozytywne, to znaczy po raz pierwszy od wielu miesięcy zarobiły pieniądze. W Europie o zyskach w styczniu dyskretnie oznajmiły dwa wielkie francuskie banki, BNP Paribas i Société Générale. Ich eksperci tłumaczą, że po czwartym kwartale ubiegłego roku, kiedy wszystkie modele finansowe powariowały i wszystkie banki poniosły straty, wszyscy pokasowali niepewne inwestycje i zmniejszyli stopień ryzyka, po czym wypracowali nowe modele inwestowania, skupiając się na bezpieczniejszych segmentach rynku, szczególnie na pożyczkach państwowych i pożyczkach przedsiębiorstw. To jeszcze nie rozwiązuje problemu, przyznają eksperci, gdyż w miarę pogłębiania się recesji wzrastać będzie ryzyko kredytu dla przedsiębiorstw i dla osób. Te niespodziewane wyznania wielkich banków świadczą jeszcze o czymś innym. Głosząc, że mają znowu zyski, wysyłają one sygnał zarówno dla rynku, jak i dla rządów. W pierwszym wypadku, że nie zamierzają, bo nie potrzebują, zwiększać swego kapitału własnego. W drugim, że poradzą sobie bez upaństwowienia i dodatkowych regulacji, które mają być tematem dyskusji na szczycie G20. Co do perspektyw ożywienia gospodarczego, trzeba niemałej odwagi, by dostrzegać dziś jego szanse. Dlatego odnotowałem z przyjemnością wypowiedź Oliviera Assida, ekonomisty z Uniwersytetu Paryż 10, który przypomina, że w wyniku kryzysu ulotniły się najsilniejsze hamulce, na jakie wskazywano w Europie jeszcze rok temu. Cena ropy naftowej podzielona została przez trzy. Europejski Bank Centralny, tak kurczowo przywiązany do polityki antyrecesyjnej, obniżył niemal maksymalnie swą stopę procentową. Kurs dolara do euro, tak niski, że przyprawiał o bezsenność szefów wielkich europejskich koncernów, wzrósł o 25%, czyli powrócił do zrównoważonego poziomu. Ekonomista wyciąga z tego ostrożny wniosek, że szanse ożywienia gospodarczego w Europie nie są mniejsze niż szanse na głęboki i długotrwały kryzys. Niech żyją optymiści.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
On m'a vu dans le Vercors. Sauter à l'élastique, voleur d'amphore au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, je zère. Pour un feu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains. Dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton écho? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. We'll be right back.
RFI, Radio France Internationale.
Anna Bernhardt. Eureka.
Niedawno mówiliśmy o odzyskiwaniu wody pitnej z mgieł osnuwających ziemię. Dzięki rozciągniętym siatkom z polipropylenu naukowcy w Chile rozwiązali problem niedoboru wody w niektórych regionach tego kraju. Tam, gdzie mgły są rzadkością, być może rozwiązaniem będzie inny wynalazek. Holenderska firma Dutch Rainmaker skonstruowała ekologiczny wiatrak, który wytwarza nie, jak najczęściej bywa, energię elektryczną, ale nie mniej poszukiwany skarb na ziemi, wodę pitną. Idea jest bardzo prosta. Chodzi o ujęcie i skroplenie pary wodnej naturalnie obecnej w powietrzu. Połączony ze śmigłem wiatraka wentylator zasysa powietrze, a następnie turbina napędzana również energią uzyskaną z obrotu wiatraka wtłacza powietrze do systemu chłodzącego umieszczonego w głównym maszcie, którym woda spływa do specjalnych pojemników. Testowany obecnie prototyp produkuje 500 litrów wody na dobę, a jego wynalazcy spodziewają się znacznie poprawić ten wynik. Trzeba będzie wprowadzić poprawki do podręczników. Po przeprowadzeniu bowiem przez astrofizyków najnowszych obliczeń okazało się, że prędkość obrotowa naszej galaktyki jest o 160 tysięcy km na godzinę większa niż przypuszczano do tej pory i wynosi 965 tysięcy km na godzinę. W oparciu o wzór określający stosunek prędkości obrotowej galaktyki do jej masy obliczono również, że masa naszej Drogi Mlecznej jest o 50% większa niż uważano wcześniej i przez to równa masie swojej najbliższej sąsiadki, galaktyki Andromedy. Fragmentów sierści dwóch egzemplarzy tygrysa tasmańskiego udało się naukowcom odtworzyć kod genetyczny tego wygasłego od 1936 roku gatunku torbacza. Wzięte pod lupę sekwencje kodu DNA dwóch okazów wykazały tylko nieznaczną różnorodność genetyczną, co jest dosyć typowym zjawiskiem poprzedzającym wygaśnięcie gatunku. To zakończone powodzeniem doświadczenie otwiera nowe perspektywy prowadzenia nieinwazyjnych badań na często unikalnych okazach zachowanych w muzeach czy prywatnych kolekcjach. Okazuje się bowiem, że włosy sierści doskonale przechowują materiał genetyczny. W kawałku bursztynu mającym 140 milionów lat znaleziono fragmenty pajęczej sieci o strukturze identycznej do znanej nam dzisiaj pajęczyny. Dotychczas sądzono, że ten sposób łowów pojawił się razem z latającymi owadami jak pszczoły czy motyle. Odkrycie to jednak dowodzi, że pajęcza pułapka pojawiła się 10 milionów lat wcześniej niż przypuszczano i była używana do łapania innych gatunków owadów istniejących już od 300 milionów lat. Można więc oczekiwać, że badacze albo poszukiwacze bursztynów trafią na jeszcze starsze okazy z kamieniliny pajęczyny niż te liczące sobie 140 milionów. Jak to się dzieje u komarów, zastanawiali się uczeni, którzy dzięki maleńkim elektrodom umieszczonym na ciele tych owadów stwierdzili, że częstotliwość uderzeń skrzydłami u komarów płci męskiej i żeńskiej nie jest taka sama. Naukowcy zastanawiali się więc, jak w tych warunkach dochodzi do kopulacji między tak niedopasowanymi osobnikami. Ustalono, że dla samic jest to 400 Hz, a dla samców 600 Hz, przy czym zakochane komary dla potrzeb zapewnienia progenitury w czasie godów synchronizują się na wspólną częstotliwość 1200 Hz, a czasem nawet 2000. Odkrycie to otwiera nowe perspektywy walce z plagą komarów roznoszących groźne dla ludzi choroby na niektórych terenach. Trzeba się będzie skupić na częstotliwości. Muzyka. Naukowcy zadali sobie pytanie, co tak naprawdę przyciąga pracowite owady do kwiatów. Po przeprowadzeniu długich obserwacji okazało się, że bardziej niż kolor przyciąga pszczoły iryzacja występująca na powierzchni płatków. Jest to zjawisko optyczne polegające na powstawaniu i mienieniu się tęczowych barw w wyniku odbicia światła od półprzeźroczystych powierzchni, jak na przykład w bańce mydlanej czy na rozlanym na asfalcie oleju. Ustalono też, że zjawisko to odgrywa również rolę przy wyborze partnerów wśród innych owadów, ptaków, gadów i ryb. Myślę, że optyczne wrażenia przesądzają też wybory dokonywane przez wielu przedstawicieli gatunku ludzkiego.
RFI, la radio du monde.
On devine les monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des envieux. Je suis le roi de ce néant à qui sourit la vie. Marche sur l'eau, évite les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. Rafał Ziemkiewicz i Piotr Górszczyn, zapraszamy do wysłuchania bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od szczytu Unii Europejskiej. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski poinformował, że przywódcy unijni porozumieli się w sprawie przeznaczenia 600 milionów euro na Partnerstwo Wschodnie. No i to niewątpliwie polski sukces, bo nasz kraj był inicjatorem projektu współpracy wspólnoty z 6 wschodnimi sąsiadami: Ukrainą, Białorusią, Gruzją, Mołdawią, Armenią i Azerbejdżanem, czyli tej właśnie inicjatywy.
No ale myślę, że ten sukces, żeby stał się prawdziwym sukcesem, to musimy poczekać, żeby te pieniądze rzeczywiście były, żeby je sensownie wydać i żeby coś z tego było, Rafał Ziemkiewicz?
No na pewno tak, że droga jest daleka i takich newsów jeszcze potrzebujemy kilku, zresztą kilka już było, bo w Unii Europejskiej nic nie dzieje się szybko, a szczerze mówiąc większość się dzieje bardzo powoli, ale dobrze, że to się jakoś tam posuwa, dobrze, że się posuwa w dobrym kierunku. Dla mnie na tym szczycie najlepszą wiadomością, jeżeli to się potwierdzi, bo zawsze te pierwsze informacje są entuzjastyczne, a potem jak się przyjdą szczegóły i człowiek się wczyta, to jest różnie, więc ja zaznaczam, że jeszcze tych szczegółów nie znam i się nie wczytałem, ale to, że jakoś wypłynęła sprawa gazociągu południowego, tak zwanego projektu Nabucco, która jest bardzo ważna.
Spaścia, jednak tutaj
no więc właśnie dochodzą sprzeczne sygnały. Najpierw było, że spada z listy priorytetów, a teraz na tym szczycie ustalono, że jednak nie spada. No więc jeżeli jednak nie spada i Unia te symboliczne 200 milionów euro przeznaczy, to nie są duże pieniądze, ale to jest podtrzymanie projektu, no to jest dobra dla nas wiadomość, ważna, tak jak wszystko, co wiąże się po prostu z osłabieniem tej broni gazowej, którą Rosja Europie przystawia do głowy.
Piotr Gursztyn?
Jeśli chodzi o Partnerstwo Wschodnie, to jest oczywiście dobrze, że coś się dzieje w tej materii. Jakieś inicjatywy w kierunku wschodnim są potrzebne, ale sprawa finansów już jest niepokojąca, że jest kryzys, więc te finanse będzie dość trudno znaleźć. Po drugie, dzieje się coś niedobrego w mentalności przywódców i być może elit politycznych wielu krajów europejskich. Kryzys prowokuje egoizm i to widać nie tylko w sprawie Partnerstwa Wschodniego, ale
no to takie bardzo
zaawansowanych prac nad poszerzeniem Unii o kraje, które były przygotowane do tego, na przykład Chorwacja, która mogłaby wstąpić do Unii i teraz się pewne problemy zaczynają z tym. Ale z Partnerstwem Wschodnim jest tak, że kraje, które są daleko od nas, mają interesy gdzie indziej, na przykład Hiszpania nie jest zainteresowana rozszerzeniem. To prowadzi do takich paradoksów, że na przykład granica hiszpańsko-marokańska jest stosunkowo przejezdna, czy przejazd z Ameryki Południowej do Hiszpanii, nie licząc oczywiście oceanu i tego, że to jest drogi przelot, jest prosty w sensie takim wizowym i paszportowym. Natomiast granica polsko-ukraińska wygląda jak mur berliński niemalże i jest ogromny kłopot tutaj z poruszaniem się między Ukrainą a Polską, no, z naszym żywotnym interesem, żebyśmy my tam mogli jeździć, a oni tutaj, mówię o Ukraińcach. I to pokazuje,
może to się zmieni na Euro 2012.
No to w ogóle powinno się zmienić, bo skoro my możemy jeździć bardzo łatwo i przyjemnie, jeździć na przykład do Tunezji, a nie możemy jeździć do Lwowa, to znaczy, że ta sytuacja jest chora i tu nasza dyplomacja musi dużo pracować.
Piotr Gursztyn, Rafał Ziemkiewicz. Kolejny temat na dziś to powrót Francji do NATO. Otóż francuskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło powrót Francji do wojskowych struktur dowódczych sojuszu. No i to, myślę, bardzo dobra wiadomość dla sojuszu, ale z punktu widzenia politycznego, na przykład polskich priorytetów, to jest pewien problem, ponieważ Francja od razu sprzeciwia się rozszerzeniu sojuszu o na przykład takie państwa, jak przed chwilą mówiliśmy, Ukraina, czy gdzieś w dalszej perspektywie być może Gruzja, no a Polacy lansowali taką właśnie propozycję. Piotr Gursztyn.
No to jest podstawowy problem. Oczywiście zaangażowanie krajów paktu w Afganistanie, w tym duże zaangażowanie Francuzów, wymaga na jakiejś bliskiej współpracy z Francuzami. Pod tym względem może, na pewno jest to dobra wiadomość. Ale tak w ogóle, no z punktu widzenia właśnie polskiego rozszerzenia na Ukrainę i szczególnie na Gruzję, no to jest wiadomość zła. No Francja ma długą jednak tradycję dobrego życia z najgorszymi przejawami władzy państwowej w Rosji, bo to nie chodzi o to, że Francja jest tradycyjnie prorosyjska od czasów I wojny światowej, czy wcześniej, ale no, nawet w latach 80. No, w czasach stanu wojennego, to akurat kiedy Amerykanie próbowali wprowadzać jakieś sankcje wobec krajów bloku wschodniego, motywując to na przykład prawem i ochroną praw człowieka, no ówczesne kierownictwo francuskie no, było temu przeciwne. Ja sięgam tak daleko w przeszłość, żeby pokazać, że tu może nie być wzmocnienia paktu. Tu w rzeczywistości może być takie no, rozmycie siły paktu. No,
Rafał Ziemkiewicz,
że mówiąc tak, mam w pamięci scenę z sitcomu sławnego Alo, Alo. Niech pan powie jasno, czy pan jest po naszej stronie? Pytają faceta, facet mówi tak, jestem z całym sercem z wami, na co oni się łapią za głowę, mówią, jesteśmy zgubieni. No, nie wiem, czy to może nie jest przesada, ale też ja się zastanawiam, czy to zlikwidowanie tej zaszłości z czasów de Gaulle'a, bo to de Gaulle wymyślił ze swoją taką polityką dość obłąkańczą podkreślania ciągłego mocarstwowości Francji. Zresztą to taka sytuacja jak z Churchillem, to bez wątpienia był wielki człowiek dla swojego kraju, ale z naszego punktu widzenia drań i zupełnie nie widzę powodu, żeby on ma rondo w Warszawie. Znaczy likwidacja tej zaszłości, szczerze mówiąc, chyba w tej chwili nie wzmacnia struktur dowódczych NATO, no bo będzie jeszcze jeden właśnie ciągle wetujący, jeszcze jeden głos, dodam do prorosyjskości Francji, do tego co interlokutor powiedział, jeszcze postawę Francji na Bliskim Wschodzie, gdzie znowu ta tradycja de Gaulle'a mącenia, aby tylko pokazać, że my Francuzi jesteśmy ważni i że my coś możemy, bardzo się zaznacza. Oni to robią też w Afryce, ale tam może jest mniej napięć. Natomiast na Bliskim Wschodzie wizyty prezydenta Chiraca, jeśli pamiętamy, postawę Francji wobec wojny irackiej, no to jest taki duży psuj po prostu w polityce międzynarodowej, który się głównie kieruje tym, żeby robić na złość Ameryce. Więc w całym dziele uważam, że to jest dobra wiadomość dla sojuszu.
Rafał Ziemkiewicz, Piotr Gursztyn. Ostatni temat na dziś to zjazd, niedzielny zjazd w Grodnie Związku Polaków na Białorusi. Zjazd, który odbył się w miarę spokojnie. Potem jednak doszły informacje, a i przedtem oczywiście do nas dochodziło o represjonowaniu uczestników tego zjazdu. Angelika Borys znów jest szefową tego związku, a jednocześnie Unia po raz kolejny zawiesiła sankcje wobec liderów białoruskiego reżimu, tak to powiedzmy. Czy to nie jest zbyt duży kredyt zaufania dla przywódców Białorusi, jak panowie sądzą, Rafał Ziemkiewicz?
No na ile odczytuję politykę unijną, no to jest taka polityka kija i marchewki. No i Unia nie chce nadużywać kija, bo jednak tym kijem się Łukaszenkę zagania do kojca rosyjskiego. Z drugiej strony, no ostatnio chyba przesadzono z marchewką, bo on się rozzuchwalił i taka jest próba wypośrodkowania tego. Zresztą tutaj mam wrażenie, że no mamy duży wpływ na tę politykę unijną, ponieważ Unia generalnie Białorusią się nie interesuje. Oni by najchętniej rozmawiali wyłącznie z Rosją i są w ogóle dość nieszczęśliwi, że cokolwiek istnieje pomiędzy Niemcami i Francją a Rosją. To są takie, jak to jeden dyplomata francuski powiedział, państewka, no nie zacytuję tego na antenie, to jest mało ważne państewka dla nich. I Białoruś też dla nich jest tym jeszcze jednym małym państwem, gdzie no, nas się słucha, jesteśmy rzeczywiście w ciężkiej sytuacji, no bo co, można oczywiście pryncypialnie w Łukaszence postawić warunki, powiedzieć mu, że ma zrobić to i to, on tego oczywiście nie zrobi, zerwać z nim kontakty, no i niewiele to daje. No, dopóki nie jesteśmy w stanie interweniować wojskowo na Białorusi, nie mamy się co puszyć, bo Kuba jest sankcjami gospodarczymi odłożona od lat chyba 40 i jak wiemy, i niestety dotąd Fidel Castro tymi sankcjami nie został złamany i nie zanosi się.
A zatem, aby kontynuować tę przenośną metodę kija i marchewki, kij nie działa, marchewka...
No tak, ale to trudno właśnie wyczuć, co jest lepsze i rozumiem, że ta ekipa polska rządowa obecna próbuje bardziej więcej marchewki, mniej kija stosować. Ja do tej oceny, którą przed chwilą powiedział Rafał Ziemkiewicz, z którą się zgadzam, rzeczywiście to jest trudny wybór. No, to jest trzymanie Łukaszenki tyran, ale niepodległego, czy zaganianie go w stronę Moskwy. Bym dorzucił to, że sytuacja na Białorusi chyba się zmienia w tym sensie, że kryzys gospodarczy może zachwiać władzą Łukaszenki. Tam są zakłady pracy wracają do takiej metody, którą miał w początku lat 90., że nie płaciły pensji, jest bardzo wysokie bezrobocie, ono jest skrywane tym, że ludzie są zatrudniani na 1-2 dni czy na pół etatu, ale de facto nie pracują, więc być może ten czynnik całkowicie zmieni, czy też radykalnie zmieni sytuację na Białorusi i wtedy będziemy mogli oceniać, co jest lepsze, czy kij, czy marchewka.
No, czyli musimy poczekać tak naprawdę. Piotr Gursztyn, Rafał Ziemkiewicz i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.